Słuchacie podcastu Forum Call Center. Rozmawiamy o obsłudze klienta, o jego doświadczeniach, o nowoczesnych kanałach komunikacji. Pomagamy zrozumieć świat contact center, śledzimy trendy, inspirujemy. W drugim odcinku podcastu Forum Call Center witają Was Maciej Buś
i Piotr Myrka.
Co ostatnio przeczytałeś?
To jest o tyle problem, że ostatnio nie czytam książek branżowych, może dlatego, że wiem co, ale ostatnia nasza rozmowa natknęła nas trochę do powrotu, a przynajmniej intelektualnego powrotu do książki, o której wspominaliśmy w ostatnim podcaście, czyli Noriny Hertz Eyes Wide Open. I nawet nie o samej książce, może o recenzji tej książki, która była zamieszczona na materiałach Forum Call Center Podcast. Tam możecie sobie znaleźć tą recenzję. Ona jest o tyle mocna, że pierwsze dwa zdania trochę wybiły mnie z rytmu i pokazują, że zaraz, ale o co chodzi? Bo recenzja wprost mówi, no, pewna banalna, płytka, prosta książka, przemyślenia na poziomie egzaltowanej nastolatki. Oczywiście jest to taka konwencja samej recenzji, ale rzeczywiście coś w tym jest, bo to jest tak naprawdę książka bardzo prosta i książka, która mówi, że pewne rzeczy na pozór skomplikowane są tak naprawdę proste. I myślę, że to jest też dobre motto do obsługi klienta, bo dobra obsługa klienta to jest prosta obsługa klienta.
A co ja przeczytałem? Ja mam w zasadzie tak, ja przyszedłem dzisiaj z książką, o której ostatnio w kilku miejscach już pisałem. Troszkę głaszczą moje ego i które potwierdzają moje przekonania i mój sposób myślenia. Ta książka jest właśnie o tym, czyli o powrocie albo wręcz o zmianie myślenia, żeby porzucić ten marketing taki kotlerowski, który może w jakiś sposób bardzo przemyślany, zaplanowany, strategiczny próbuje sterować sposobem działania. Tak? Facet odnosi się do bardzo wielu elementów. W ogóle tak naprawdę on odnosi się do sposobu myślenia i do takiej intencjonalnej komunikacji pomiędzy ludźmi. Odrzuca takie celowe robienie czegoś, jakieś czynności, na przykład celowe poznawanie ludzi po to, żeby w drugim kroku tak naprawdę zaproponować im swój własny produkt, swoją własną usługę. I tu mi się tak naprawdę przychodzi mi na myśl bardzo wiele sytuacji, kiedy ludzie zaczynają do ciebie podchodzić, zaczynają na przykład na LinkedInie nawiązywać z tobą jakąś relację, zapraszają ciebie do grona znajomych, ale już w następnym mailu czy w następnej wiadomości dostajesz propozycję zróbmy interes, tak? Ale albo mam takie coś.
To trochę mamy tu wspólny wątek, bo twój bezmarketing to jest tak jak moja bezobsługa. Bo ja też stawiam na stanowisku, że najlepsza obsługa to jest taka, której nie widać. Zresztą nie ma co daleko sięgać, na przykład w dobrej restauracji dobrzy kelnerzy to są tacy kelnerzy, których obecności nie odczuwasz. To nie są kelnerzy, którzy ciągle na ciebie patrzą i ciągle ty na nich patrzysz, czy oni na ciebie patrzą, tylko są tacy, którzy się pojawiają dokładnie wtedy, kiedy trzeba nalać wody, przynieść coś, odnieść i to jest właśnie ten moment, kiedy oni są potrzebni. To samo dotyczy obsługi i to też chyba dotyczy marketingu. Marketing nie powinien być wydumany. I znowu nawiążę do Noriny. Ona mówi tak, wątp we wszystko, co słyszysz, nie dlatego, że należy wątpić, tak? Wątpienie jest taką dobrą cechą, bo ona pokazuje, my tak naprawdę nie wiemy do końca, my musimy zakładać, musimy ryzykować. Za każdym razem, kiedy podejmujemy decyzję albo opieramy się na czyimś zdaniu, tak naprawdę podejmujemy ryzyko. I to ryzyko trzeba wyważyć. I człowiek, który szuka, to tak naprawdę szuka, wątpi, sprawdza, próbuje. Człowiek, który jest wszystkiego pewien, to z reguły jest to człowiek, który właśnie dąży do jednego prostego celu, weź mnie, kup mnie, sprzedaj, sprzedam ci coś i to chyba do tego zmierza. To chyba do tego zmierza, że mądre książki są książki, które zadają pytania, a nie książki, które udzielają odpowiedzi, bo odpowiedzi powinniśmy sobie szukać sami.
Tak, tylko jeżeli mówimy już tutaj o mądrości, to myślę, wydaje, że tego typu postawy na zasadzie weź mnie tutaj jak najszybciej, one wynikają z takiego dążenia do jak najszybszej sprzedaży. Teraz zobacz, myślenie krótkoterminowe, targety krótkoterminowe, miesięczne czy kwartalne powodują, że ludzie odpowiedzialni za tą sprzedaż zaczynają sięgać po bardzo proste metody. Nie wychodzą, nie budują relacji po to, żeby sprzedać w sposób dobry. Dobry, czyli taki, żeby ktoś po jakimś czasie nie żałował tego zakupu. Nawet nie tyle nie żałował, żeby był zadowolony po pół roku z tego, co zrobił pół roku wcześniej. To jest sztuka.
Tutaj od razu powiem tak, to jest dobry konik, ja bym na ten temat porozmawiał, ale rozumiem, że temat dzisiejszego odcinka jest trochę inny, więc za sobie tutaj taki, może nie znak zapytania, wykrzyknik, na pewno do tego tematu wrócimy. Temat jest ciekawy, obydwaj chyba mamy na jego temat dużo do powiedzenia.
Natomiast... Ale Piotr, ja cię jeszcze jedną, przepraszam, tak. Ale po prostu wczoraj kupiłem gazetę. To znaczy wiesz, w tej chwili jest sytuacja taka, że gazet się coraz mniej kupuje, tak?
Zakup gazet jest wydarzeniem.
Tak, tym bardziej jak gazeta kosztuje trochę. Nie wiem, ile osób czyta marketing w praktyce.
Ja nie.
I chciałem przeczytać jeden akapit, bo po prostu otworzyłem niechcący zupełnie wczoraj tą gazetę na jednym artykule. Facet się nazywa Piotr Wojciechowski. Artykuł ma tytuł Niezastąpione osobiste przeżycie i taki akapit. Brak popytu. Dowód na czyjąś głupotę. Jeśli klienci nie kupują naszych produktów i usług, to znaczy, że nie widzą w nich realnej wartości dla siebie. A to nie jest ich wina ani dowód na to, że są głupi. To jest informacja, która mówi, że jako firma musimy poświęcić zdecydowanie więcej czasu i uwagi kwestii odkrywania realnych potrzeb użytkowników. Dzieje się tak dlatego, że wciąż ogromna liczba nowych rozwiązań powstaje w zamkniętych grupach pracowników działu X czy Y, oglądających świat za okien biurowców małych i dużych. Dziś wciąż doświadczeni menadżerowie uważają, że wiedzą wszystko na temat swoich klientów, ich potrzeb, oczekiwań i emocji, choć często nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, kim jest klient i kiedy ostatnio z nim rozmawiałeś. I tak dalej, ale myślę, że to też jest dosyć fajny wstęp.
Ja więc to jest właśnie taki szatański prawie z zewnątrz, bo myśmy się naprawdę nie umawiali. To nie jest tak, że myśmy szukali sposobu, jak to jest sposób sprytny i chytry dojść do naszego kluczowego pytania. My naprawdę chcieliśmy rozmawiać o tym, co kto przeczytał i to, że wczoraj przeczytałeś gazetę, która świetnie wprowadza nas w temat dzisiejszej rozmowy, jest to naprawdę zbieg okoliczności i przypadek.
Okej, a o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego nie lubimy call center. Ja nie lubię, o czym powiem, bardzo jako klient. Dlaczego ty nie lubisz, to pewnie ty wyjaśnisz słuchaczom. Natomiast jest to temat o tyle wdzięczny, że tak jak ty ostatnio czytałeś na jego temat, to ja ostatnio do mnie call center zadzwoniło. I ja nawet się zastanawiałem, czy ja będę w stanie jakieś praktyczne, takie konkretne przykłady. I jak raz wczoraj zadzwonili, czy nawet dzisiaj, także mam na świeżo, jestem jeszcze rozemocjonowany, chętnie się podzielę tym doświadczeniem.
Okej, okay. A sam temat tak naprawdę wypłynął no jakieś kilka tygodni temu, kiedy przygotowywaliśmy podcast, kiedy jeszcze pracowaliśmy nad samym pomysłem. Poznałem pewnego Marcina, człowiek, który zajmuje się też między innymi podcastowaniem, składa podcasty. No i gdzieś tam zawsze mówię, że będziemy robić podcast, no to ale w jakiej branży pracujesz, o czym będzie? No mówię call center. Odpowiedział, branża mocno irytująca dla mnie jako standardowego klienta usług. Koniec cytatu. No i powiem tak.
Tutaj zobacz, nie poznałeś Marcina, poznałeś Piotra, mam dokładnie takie samo zdanie.
Okej, okay, ale teraz pytanie oczywiście, z czego to wynika? Ja patrzę na jego wypowiedź w sposób bardzo prosty. On nie jest, bo my jesteśmy w jakiś tam sposób skażeni. Próbujemy może zrozumieć jedną czy drugą stronę, że może można na to patrzeć z różnych perspektyw, z różnych sytuacji. On usłyszał call center i wyraził taką opinię. I stąd się tak naprawdę wziął tytuł Nie lubię call center. Dlaczego nie lubię call center?
I tutaj jeszcze raz podkreślę swoją optykę. Ja jako klient nie lubię call center z oczywistego powodu. Właśnie dlatego, że rzadko kiedy mam do czynienia z call center, i to nieważne, po której jestem stronie, czy to ja inicjuję rozmowę, albo może inaczej, to może trochę osłabię. Z reguły, kiedy to ja inicjuję rozmowę, to jeszcze jest lepiej, bo rzeczywiście sam podejmuję świadome decyzje, chcę skorzystać z jakiejś usługi, chcę się czegoś dowiedzieć, chcę cokolwiek, biorę za telefon, robię to wtedy, kiedy mam ochotę, wtedy, kiedy czuję potrzebę, wykonuję ten ruch. Poza pewnymi niemiłymi zdarzeniami po drodze, o których pewnie później też jeszcze powiemy, to w zasadzie robię to, co chcę i dochodzę do jakiegoś skutku. Natomiast to, co mnie najbardziej wkurza w call center i to, czego nie mogę cały czas zaakceptować, to jest to, że to one mnie atakują. Ja się naprawdę nie czuję komfortowo, kiedy ktoś składa mi przez telefon ofertę.
Okej, okay. No tylko teraz zobacz, jaka jest sytuacja, bo może wrócimy, może to jest znowu jakieś odniesienie do tego, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu.
Co to jest call center?
Co to jest call center? To znaczy pod pojęciem call center w tej chwili wrzucamy różnego rodzaju sytuacje. Bo z jednej strony powiedziałeś, kiedy ja czegoś potrzebuję, czyli mówimy o typowych sytuacjach obsługowych.
Lub sprzedażowych, bo czasami jest tak, że chcesz...
Tak, lub sprzedażowych, ale generalnie inicjowanych przez klienta wtedy, kiedy ty o tym decydujesz, kiedy ty o tym chcesz, kiedy tego chcesz. I mamy drugą sytuację, która jest w Polsce mimo wszystko bardzo mocno reprezentowana, to jest sprzedażą aktywną, czy sprzedażą przez telefon, nazwijmy to, sprzedażą wychodzącą. I myślę, że to, co tak naprawdę rzuca cień na całą branżę, na to słowo, na określenie call center, to myślę, że to jest właśnie chyba ta część telemarketingu czy działań call centrowych, jak myślisz?
Tu się zupełnie z tą zgadzam. Co więcej, podejrzewam, że tak naprawdę rzeczywiście biedne call centra są tu, jakby to nie do nich strzelamy. Bo my rzadko kiedy tak naprawdę strzelamy do call center. Co więcej, za każdym razem, kiedy już wreszcie doprowadzony do ostateczności nie wytrzymuje pytanie, czy temu biednemu panu wyrażam swoją opinię. Najpierw się upewniam, czy ona jest na pewno nagrywana, bo chciałbym, żeby była nagrywana, odsłuchana przez odpowiednią.
Ja bym chciał, żeby była odsłuchana właśnie.
Tak, to jakby przekaz jest taki. Ja nie mam zarzutu do człowieka. Ja nie mam zarzutu do kogoś, kto próbuje wykonać swoją pracę. Natomiast mam straszny dyskomfort i straszny zarzut do ludzi, którzy to wszystko zaprojektowali. I tutaj rzeczywiście zgadzam się z tobą, że to nie call center jest winny, tak jak gwóźdź nie jest winny, że młotek w niego uderza i pcha go w tą ścianę, bo to nie jest wina gwoździa. Jest winą call center, chociaż można tutaj zwrócić taką uwagę, jeśli by call center nie brały się za tego typu działalność i mówiły tak, przepraszam bardzo, sorry, ale znam się na swoim fachu i wykonywanie tego typu rozmów przypomina spamowanie i tak jak ja nie rozsyłam spamu, bo wiem świetnie, że to się źle kojarzy i nie chciałbym, żeby ludzie kojarzyli mnie ze spamem, podobnie zakładam, call centra też mogły powiedzieć nie. Ale masz rację, to są trochę dwie różne sytuacje, czy kim innym jest call center jako narzędzie, technologia, cokolwiek, jak sobiekolwiek na to spojrzymy, czym innym jest rola call center w obsłudze czy w modelu obsługi, którą projektują z reguły właśnie nie call centra, ale częściej ludzie z departamentu, jak to ładnie napisał pan w artykule, który przytoczyłeś, w departamencie X czy Y, że to świetnie znamy, jak się te departamenty naprawdę nazywają.
Tak, w ogóle ten artykuł, ja polecam przeczytanie tego artykułu, ja spróbuję popełnić jakąś krótką recenzję, jeżeli można zrobić recenzję artykułu, to chciałbym go ją w skrócie powiedzieć.
Zakładam, że zamieścimy to również na materiał.
Oczywiście wszystkie materiały będą, wszystkie odnośniki, o których rozmawiamy, znajdziecie pod naszym podcastem w artykule.
Tak, to, co mnie przeraża, to że są firmy, które stanowią awangardę. Bo nie mówimy o firmach, które są jakimś tam niszowym. Ja mogę powiedzieć, nie chcę wymieniać nazw, ale operatorów dużych telekomunikacyjnych mamy czterech, więc jest to jeden z tych czterech. I ja z nim mam doświadczenie, od kiedy z nim jestem. Ja mam z nim doświadczenie, jak ja bym po prostu próbował przekazać komunikat od siebie i ja nie chcę być załatwiany w ten sposób. I od 10 lat jest ściana. Od 10 lat jest to jedna ciągła walka. Za każdym razem, kiedy oni do mnie dzwonią, ja próbuję w sposób grzeczny, potem trochę mniej grzeczny, potem inny, próbuję pisać. Nie dzwońcie do mnie, wykreślcie z bazy. Ja jestem tym wyjątkowym człowiekiem, może nie wyjątkowym, który bardzo nie lubi dostawać rozmów na telefon, ofert na telefon. I co? Ciągle jest to samo. W związku z czym oczywiście można powiedzieć tak, są firmy niszowe, są firmy, które mają rzeczywiście z tym problem, ale co gorsza, problem ten mają przede wszystkim te firmy duże, te, które stanowią, generują najwięcej ruchu, generują najwięcej zleceń dla call center i tak naprawdę one mnie atakują. Ja się czuję przez nie atakowany i się czuję z tym źle.
Okej, okay, to jak jesteśmy przy nich, masz jakąś diagnozę tej sytuacji, dlaczego to jest tak, jak mówisz? Dotyczy to tych największych firm, powiedzmy sobie szczerze, dysponujących największą świadomością, największymi budżetami również.
Na pewno największymi budżetami. Czy największą świadomością, tutaj bym się właśnie dosyć mocno zastanowił. Wydaje mi się, że tutaj problem jest znowu taki, to jest kwestia skali i komplikacji. Bo tak, znowu wrócę do swojej ukochanej Noriny. Jeśli na sprawę podejrzeć prosto, tak, no to prosta zasada jest taka. Są ludzie A, ludzie B, ludzie C. Dla ludzi A mamy jeden model obsługi, dla ludzi B mamy drugi, dla osób C mamy trzeci. W sytuacji, kiedy ta firma zaczyna robić to wielopoziomowo, czyli różne departamenty, w różny sposób, do tego dochodzą procesy, narzędzia, to się zaczyna gmatwać. Tak naprawdę tam się nie mówi o kliencie, tylko mówi się o jednostce rozliczeniowej. ta jednostka rozliczeniowa zaczyna przypominać taki twór statystyczny, który nigdzie w przyrodzie nie funkcjonuje. Natomiast trochę to mi przypomina zjawisko spamu, bo nie wiem jak, dla mnie to też był pewnego rodzaju szok, ale spam jest bardzo efektywnym narzędziem, jeśli bierzemy pod uwagę koszt dotarcia.
No tak.
Mimo, że 98% ludzi nie korzysta na spam, mówi nie, to jednak 2% mówi tak. I teraz statystyczne podejście do klienta niestety skutkuje dokładnie takim samym modelowaniem obsługi, jak to robią spamowcy. I wydaje mi się, że te duże firmy, ich podstawowy problem polega na tym, że one klienta nie czują. Mhm. Rozumieją, że klientów jest wielu, ale ci klienci w jakieś tam typy się wiążą, że podejście do nich statystyczne od razu jest skazane na porażkę. Jeśli jeszcze do tego dołożymy wszystkie te aspekty, które zresztą w badaniach, o których zaraz będziemy rozmawiać, dosyć często się pojawiają, czyli kwestie polecenia, rekomendacji lub wręcz odrzucenia, czy też, że tak powiem, ostrzeżenia, jak to ładnie się nazywa, tak? To nagle się okazuje, że one tak naprawdę same sobie wpadają w pułapkę, bo wysyłając ten komunikat, po pierwsze, źle przygotowany produkt, źle adresowany do klienta, tam trochę jest to głuchy telefon. Znaczy każdy kolejny szczebel dokłada swoje cele, w pewnym momencie zaczynają mówić o organizacji, która jest na tyle duża, że jej podstawowym celem już nie jest zdobycie klienta. Bo ten cel rozpisany jest na szereg KPI, które powoli tracą sens i to powoduje, że tak naprawdę każdy gra w jakąś grę, ale jak spojrzymy na to tak właśnie z perspektywy klienta, czyli tego końcowego użytkownika, to on dostaje po prostu nie to, czego by chciał. To jest podstawowy problem.
No ale to jest ciekawe, bo na wszystkich konferencjach organizatorzy przyciągają te wszystkie znane brandy. Im większa, im znana, bardziej znana firma, tym większą szansę ma, żeby powiedzieć 3 słowa na temat swoich doświadczeń. Pokazywane są wyniki różnego rodzaju projekty wewnętrzne ukierunkowane na doświadczenie klienta, na budowanie ich zaangażowania, na polepszeniu funkcjonowania itd., itd. Naprawdę niektóre projekty są bardzo inspirujące, bardzo fajne, bardzo pozytywne, a jednocześnie klienci, tak jak mówisz, ty jako klient, totalnie tego nie odczuwasz. Być może jest to kwestia znowu statystyki, to znaczy oczywiście, statystycznie.
Z tym się zgadzam. Z tym się zgadzam, że może być nieszczęsną grupą statystycznie nieistotną z perspektywy dużego odbiorcy, jakim, czy dużego dostawcy, jakim jest firma X czy Y, tak? Co nie zmienia faktu, że moje odczucie z tym jest bardzo, bardzo negatywne. I to, że tak powiem, komunikuję sobą, bo to już jest, nie jest tylko kwestia komunikacji do firmy, ale również dla wszystkich znajomych, tak? Do wszystkich znajomych i trochę jest to pogodzenie się z takim, no, smutnym losem, że, no, taki mamy klimat i takie mamy firmy i te firmy do nas dzwonią, więc jak już widzę niektóre numery telefonu, to po prostu nie odbieram, bo szkoda mi po raz kolejny palić prąd na rozmowę z biednym konsultantem, któremu muszę tłumaczyć to, co nie od niego zależy, tak?
No dobra. Słuchaj, bo mógłbym jeszcze ciągnąć ten temat, natomiast faktycznie pójdźmy dalej. Zostawmy to jako kawałek inspiracji, bo myślę, że każdy z naszych słuchaczy ma też na ten temat coś do powiedzenia, jakieś przemyślenia.
I obawiam się, że one są w większości negatywne, ale obym się mylił.
Interactive Intelligence zlecił wykonanie badań dotyczącej jakości obsługi klienta. To są badania z marca tego roku, czyli można powiedzieć świeżynki. Jak myślisz? Mówimy o obsłudze klienta, czyli mówimy o sytuacji, kiedy klient dzwoni do call center, czyli do firmy, do marki. Jak myślisz, jaki procent tych osób badanych akurat oceniło jakość obsługi klienta w tym roku jako zdecydowanie dobrze albo raczej dobrze?
I tu od razu ci odpowiem, że tak, ponieważ te badania również ja przejrzałem.
Myślałem, że...
Ja już nie pamiętam. Mhm. To, co mnie tam, może inaczej, nie pamiętam w szczegółach, natomiast rzeczywiście tam chyba przekaz był ogólnie, że raczej są ludzie zadowoleni. Co do... Okay. Są raczej zadowoleni. Ja ci powiem więcej. Ja też jako klient, co do zasady, jestem raczej zadowolony z obsługi. Co nie zmienia faktu, że ilość negatywnych zdarzeń, które mi się potrafią przytrafić, to na tyle jestem jeszcze człowiekiem rozsądnym, że potrafię zważyć. Znaczy potrafię tak racjonalnie sobie podejść i powiedzieć tak, no dobrze, racjonalnie jest wcale nieźle, ale dużo jest złych przypadków. I teraz to jest oczywiście zawsze z badaniami jest taki problem, pytanie jest kiedy kogo i jak pytasz. I o co, tak? Ja robiłem bardzo podobne badania dla jednej z grup energetycznych w ramach projektu, który tam prowadziłem. Myśmy też pytali naszych klientów i to właśnie pod kątem zarówno tych, co są z nas zadowoleni, jak i tych, co są zadowoleni, co powoduje. I tak naprawdę przekaz tego komunikatu był taki, że to wszystko zależy. To wszystko zależy od typu sprawy, to wszystko zależy od rodzaju kanału kontaktu, to wszystko zależy od sytuacji, czy to jest na początku podróży, czy na końcu podróży, czy na końcu. To również zależy od skutku, jak również zależy od tego, czy pytanie miało miejsce zaraz po, czy trochę później. Aha. Wszystkie te rzeczy tak naprawdę mówią jeszcze raz. Statystycznie masz rację. Statystycznie większość ludzi jest zadowolona, ale to jest trochę tak jak z Polakami. Statystycznie, jeśli zobaczymy, to tak, samochodów mamy coraz więcej, bo ciężko jest znaleźć ulicę, gdzie nie ma samochodów. Mieszkania rosną, w sklepach tłumy. Jak się spytasz przeciętnego Polaka, jak jest, no panie, no jak tu żyć, tak? Więc zdaję sobie sprawę, że to może być tak, co nie zmienia faktu, że może my jako ci przedstawiciele klasy refleksyjnej bardziej, zastanawiając się, to skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
Wiesz co, ale ja ci powiem ci tak, że jak zobaczyłem te badania, ja w głowie miałem jeszcze wyniki innych badań sprzed może 3 lat. I w głowie mam troszkę lepszy wynik niż ten, który zobaczyłem dzisiaj. Mhm. Zdecydowanie dobrze określiło, jest zadowolonych, nazwijmy to bardzo, z obsługi klienta zaledwie 3%. 52% określa to jako raczej dobrze. Czyli powiedzmy, że 55%, czyli połowa osób, która korzysta, ocenia pozytywnie, czyli wychyla tą skalę na plus obsługę klienta.
Więc gdyby od tego odjąć niezdecydowanych, czy takich, którzy nie mają zdania, to pewnie ten procent byłby większy.
Wiesz, ale jeżeli ktoś nie potrafi ani dobrze, ani źle, to znaczy, że tak naprawdę, charakter. No z jednej strony może być taki charakter, ale ta obsługa nie zachwyciła go, tak? Aha. Na pewno może nie powiedzieć, że jest beznadziejnie. To jest taki zawsze jest największy problem. Słuchajcie, aż 30% właśnie określa, że ani dobrze, ani źle. 12% mówi, że jest raczej źle, 1%, że jest zdecydowanie źle, 2% trudno powiedzieć. Wiesz, ja myślałem, że 70% będzie określać, że jest generalnie dobrze. Może nie bardzo dobrze, ale że jest dobrze.
No ja tutaj taki trend bardzo, bardzo praktyczny, tak? Bo bardzo podobno, czy podobnego charakteru badania to, co prowadziliśmy w mojej wspomnianej grupie energetycznej, i tam paradoks, pewnego rodzaju paradoks był taki, że wśród ludzi niezadowolonych byli również ludzie zadowoleni na przykład z jakości rozmowy z konsultantem. Bo znowu, jakby się zastanowić, pytanie o obsługę z pytaniem szerokim i głębokim. Ono dotyczy tak naprawdę tak wielu wątków, że pytanie jest to trochę tak, jak się pyta o pogodę. Czy pogoda w Polsce jest fajna? I teraz, jak się spytasz w zimie, przy mrozie minus 20, przy mrozie minus 5, w upale takim jak dzisiaj, będziesz miał zupełnie drastycznie różne odpowiedzi. W związku z tym, jakby to jedno pytanie nie wystarczy. I to, co ja bym, że tak powiem, apelował zarówno przy tworzeniu tego typu badań, jak i przy ich interpretacji, to próba rozdziału trochę tego pytania na trochę więcej wątków. Bo myśmy na przykład, badając naszych klientów, to zadawaliśmy im nie tylko pytanie, czy są zadowoleni, czy nie, ale również analizowaliśmy sytuacje, w których to następuje. Czyli braliśmy pod uwagę zarówno sam format kanału, bo często jest tak, że na przykład ludzie są niezadowoleni z obsługi nie dlatego, że nie załatwili czegoś, bo ktoś im powiedział nie, tylko dlatego, że w tym kanale nie da się tego załatwić. Tak? To był pierwsza taka bariera, bo dany kanał po prostu nie służy. Na przykład reklamacji przez telefon nie można złożyć i już. Aha. Więc trudno jest człowieka pytać o zadowolenie, czy nie, jeśli on tak naprawdę na dzień dobry dostał nie to, czego chciał. Druga sprawa to jest dostępność kanału. Co z tego, że kanał jest świetnie zaprojektowany, ma świetnych konsultantów, tylko nie można się dodzwonić. Tak? No i trzecia rzecz to jest sam jakby jakość obsługi, czyli znowu mamy bardzo miłego konsultanta, na to akurat firmy ostatnio dużo pieniędzy poświęciły. Konsultanci są bardzo grzeczni, ułożeni, nie krzyczą, ale z drugiej strony oni nic nie mogą załatwić. Dlaczego? No bo właśnie patch A lub patch B, czyli albo kanał nie przewiduje, format kanału nie przewiduje tej sprawy, albo kanał jest niedostępny. I teraz dopiero jak te trzy czynniki, czy jeszcze kolejne dołożysz, zaczniesz analizować, to nagle się okaże, że to wcale nie jest pytanie, czy jakość obsługi była dobra, czy nie. Tylko to musi być pytanie bardziej doprecyzowujące, bardziej konkretne, bo ono wtedy pozwala podjąć odpowiednie decyzje. Bo trudno jest podjąć decyzję w oparciu o generalne pytanie, czy jest pan zadowolony.
Zgadza się, tylko wiesz, na koniec dnia spotykam takiego Marcina i mówi mi, no nie lubię, tak?
Może Polak.
Wiesz co, może Polak, ale jest to kwestia tak naprawdę pewnego poczucia. Tworzą się pewne stereotypy i myślę, że ta ocena, oczywiście, bo ja nie chcę się odnosić w tej chwili ani do metodyki badań i tak dalej, bo zawsze będzie jakiś zależy. Ja w ogóle uwielbiam odpowiedzi na pytania, które ktoś zaczyna od zależy, bo zawsze jest ileś zmiennych, które warunkują jakąś tam odpowiedź. Na końcu klient jest albo zadowolony, albo nie jest zadowolony, tak? Może być.
Jeśli się zgadzam, masz Net Promoter Score, dokładnie wskaźnik zero-jedynkowy, czy byś polecił,
tak,
czy byś polecił.
Dokładnie. I to jest, tu mówimy o tego typu historiach, tak?
Tylko jednocześnie to, co chciałem podkreślić i tutaj dołożyć jako też ważny wątek, to jest to, że pytania tego typu służą do analizy bardzo wysokopoziomowej, raczej trendów, raczej zmian w czasie, raczej zmian ogólnych, niż odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby było inaczej.
Tak, no w tej chwili w ogóle też nie mamy, nie jest naszą intencją tak naprawdę analizować tych badań bardzo głęboko. Zapraszamy Was do zapoznania się z raportami. W ogóle taki wkręt jeden przy okazji. Myślę, że bardzo fajnie się dzieje, że chociaż firmy typu dostawcy właśnie technologii no raczą nas różnego rodzaju merytoryką w postaci badań rynkowych, tak?
Tak, bo ich zaletą, szczególnie na przykład zaletą tych badań, pomijając kwestie metodologiczne, o których mówiłeś, można się spierać, to rzeczywiście jest to taka fotografia przekrojowa. To znaczy, to nie jest badanie jednej firmy zlecone przez drugą firmę, albo przez tą samą firmę na zasadzie, popatrzcie, jacy jesteśmy fajni, tylko jest to rzeczywiście spojrzenie z boku z silną perspektywą kliencką. Tu znowu idziemy do świadomego zarządzania, choćby przysłowiową relacją z klientem, chociaż tu mówimy o call center, więc net call center, tak? Dlatego ja na początku powiedziałem o tym modelowaniu, że zarzut nie dotyczy samych call center. Znaczy, jedyny zarzut, który do nich można mieć, to jest taki, że oni się podejmują tych straceńczych samobójczych akcji.
Tak.
Natomiast zarzut podstawowy jest taki, że osoby, które decydują i wydają budżety na to, żeby obdzwaniać, żeby nawet przyjmować rozmowy, bo to jest tak samo bolesne. To jest tak naprawdę marnowanie pieniędzy. Oczywiście statystycznie to się broni. Rozmowa telefoniczna nawet, podobnie jak spam, on jest efektywny z perspektywy kosztów. Spam jest najbardziej efektywną chyba kosztową metodą dotarcia, bo koszt maila jest niewielki, w związku z czym per saldo to jest naprawdę opłacalne. Natomiast zepsucie klienta jest ogromne. I to jest zepsucie, które odkłada się na lata, bo to jest właśnie to, o czym mówisz. Doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy tak naprawdę branża zniechęciła do siebie klientów. Narzędzie pokazało, że jest na tyle niesterowalne, czy na tyle nieadekwatne do tego konkretnego klienta i tak nieumiejętnie trzymane, że klienci powiedzieli, nie, my tego nie chcemy, i stąd jest to takie przekonanie, że call centra to nie jest to. My tego nie chcemy.
Zgadza się. Słuchajcie, zostawiamy Was z tematem tych badań. My w sumie omówiliśmy jedno tych wyników bardzo ciekawych, jest bardzo wiele.
One zresztą nie tylko dotyczą call center, one dotyczą w ogóle kanałów kontaktu, co zresztą w dzisiejszej dobie jest o tyle ciekawe, że to też mamy świadomość, że kanał telefoniczny jest jednym z kilku. Jest to kanał, który powinien współistnieć z innymi, może być adresowany czy sprofilowany dla wybranej grupy bardziej podatnej na telefon, nie powinien być adresowany do ludzi, którzy tego telefonu po prostu nie chcą, ale to już jest trochę inna rozmowa. Natomiast te wyniki badań rzeczywiście też pokazują miejsce, czy potrafią pokazać, tak, relacje, czy punkt odniesienia, gdzie jest telefon, a gdzie jest na przykład mail, a gdzie jest wizyta bezpośrednia.
Tak, te rzeczy się zmieniają. Ja myślę, że kiedyś zrobimy jeszcze w tym roku taki odcinek poświęcony wynikom badań, bo tych badań jest kilka bardzo fajnych opracowań, i to takich naprawdę mocnych, mówiących o trendach, o tym, jakie są preferencje klientów, jeśli chodzi o kanały, jak realnie możemy rozwijać, w którym kierunku faktycznie jest sens iść, czy powinniśmy iść, rozwijając kanały komunikacji, i jak to robić. Myślę, że tutaj z 5 niezależnych, mocnych, naprawdę mocnych badań będziemy mogli przytoczyć i się nad nimi tutaj troszkę popastwić i porozmawiać o nich. Wróćmy w takim razie do naszego głównego wątku, czyli dlaczego tak naprawdę nie lubimy call center.
Bo tu znowu tak na szybko mi przyszła taka anegdota. To jest trochę tak, jakbyś się pytał ludzi, czy lubią na przykład, nie wiem, czy lubią Bigos. Ja ci powiem tak, no w zimie uwielbiam. W zimie Bigos jadłbym, szczególnie kiedy zmarznięty przychodzę z nart, tak, to Bigos rozgrzewa, przyjemny, już w lecie zapomnij. I wydaje mi się, że z telefonem jest w dużym uproszczeniu, to właśnie o to chodzi. To nie jest tak, że Bigos jest zły. To chodzi tylko o to, że Bigos jest dobry we właściwych warunkach, we właściwym czasie i miejscu, kiedy trafiasz potrzeby użytkownika. związku z czym to nie, może nie tyle call center jest złe, może bardziej pytanie jest, dlaczego call center jest tak nieefektywnie wykorzystywane, dlaczego jest tak marnowane i dlaczego ten trend trwa dalej. Dlaczego nie ma takiej orzeźwiającej autorefleksji tej branży. Słuchajcie, nie idźmy dalej tą drogą.
Przygotowując się do tego podcastu, do naszego dzisiejszego spotkania, odświeżyłem też raporty sprzed 3-4 lat. I już wtedy zwracano uwagę na koszty, na bardzo duże koszty, jakie są związane z odchodzeniem klientów od firm spowodowanych właśnie niską jakością obsługi.
Co zresztą się potwierdza nawet w badaniach,
ostatnich, dokładnie.
Mimo pozornego takiego odczucia zdroworozsądkowego, że tak naprawdę ludzie rezygnują z firmy, bo cena, jak pogrzebiemy bliżej, to tak naprawdę 96% ludzi to w ogóle nie powie, co jest powodem odejścia, oni po prostu odchodzą i to jest jeszcze bardziej, że tak powiem, wyrazista liczba. Natomiast z tej grupy zdecydowana większość to są ludzie, którzy odeszli ze względu na złą jakość obsługi.
Okej, okay. No więc tej refleksji jakby brakuje, albo ta refleksja jest, ale nic z niej nie wynika. Mam wrażenie, że mówi się o tym.
Może to problem przerwanego trochę, jak to się mówi, przerwanego nie obiegu, tylko w prądzie, tak? No coś nie styka. To znaczy ciała decyzyjne, czy ciała modelujące obsługę, one nie przyjmują tej wiadomości, ona gdzieś znika po drodze.
Może to właśnie ginie w tych krótkoterminowych celach, tak? Że nikt nie odważy się w tej chwili wziąć na tapetę projektu długoterminowego. To jest trochę jak z naszym chyba, jak z polityką, tak? Nikt nie podejmie w tej chwili niepopularnych decyzji, których efekt będzie za ileś tam lat, bo ważne są za ileś tam kadencji, bo wybory są tu i teraz, a nie powiedzmy za 5 czy 10 lat. I tutaj myślę, że tutaj mamy bardzo podobną sytuację.
Tu się zgodzę i tutaj też tak na szybko kolejna anegdotka, też mam przed oczami Zapos. I znowu, jak ja słyszę o firmie Zapos, która ma świetne recenzje, jeśli chodzi o obsługę klienta, gdzie ludzie może kupują to, co wszędzie, czyli w internecie coś kupują, to tak naprawdę to Zapos gdzieś tam jak ta jasna gwiazda świeci. Aha. Mi się podoba właśnie takie call center. Znaczy call center, do którego można zadzwonić w zupełnie innej sprawie. Bo nie wiem, na ile nasi słuchacze, ale myślę, że to jest dosyć popularna anegdota o tym, że tak naprawdę tam zadzwonił klient na call center, gadał chyba ze 4 godziny z pracownikiem obsługi, żeby było fajnie, pracownik obsługi w ogóle nie miał targetu pod tytułem czas trwania rozmowy, bo chyba tak przekroczył na wszystkie możliwe strony. I oni w ogóle nie rozmawiali o produkcie. Natomiast to pokazuje właśnie to takie trochę inne oblicze obsługi, inne oblicze kanału kontaktu. Ten kanał kontaktu jest po to, że klient się czuł dobrze. On wcale się nie musi czuć dobrze wokół samego produktu, bo to już nie są te czasy. To on ma się czuć dobrze z firmą, to on ma się dobrze czuć z pewną obietnicą marki, która mówi, trudno, nie musisz wiedzieć, że IVR, nie musisz wiedzieć, że tam jakieś są restrykcje. Mamy żywego człowieka, żywy człowiek jest po to, on ci nie powie, sorry, ale to nie ja, to kolega. On powie tak, ja jestem przedstawicielem firmy, biorę na klatkę wszystko, co dotyczy firmy. Jeśli rozmowa z klientem potrwa 4 godziny, spokojnie, za to mi płacą. Płacą mi za to, żebym z klientem spędził 4 godziny. Jak pokazaliśmy, tak, o call center można mówić zupełnie źle, i to jest taka perspektywa częsta. Można mówić bardziej na temat w sposób analityczny, co z czym i dlaczego i jak. Można pokazywać przykłady bardzo pozytywne. Można się posługiwać badaniami, ale znowu te badania, jak widzicie, czy jak przeczytacie, to nie są badania samego call center, ale generalnie różnych kanałów obsługi, ich potrzeb klientów i oczekiwań klientów. Gdzieś to jest nawiązanie do tego, o czym Maciek mówił na początku, jeśli chodzi o bezmarketing, czyli poczucia klienta, poczucia żywego człowieka, że my tak naprawdę nie sprzedajemy temu nie wiadomo komu, tylko sprzedajemy to konkretnej osobie i tak jak tych konkretnych osób w społeczeństwie mamy różne typy, to czasami sprzedajemy staruszce, czasami sprzedajemy osobie w wieku dojrzałym, czasami sprzedajemy osobie, która ma mało czasu, czasami sprzedajemy osobie, która ma czasu dużo i tak dalej, i tak dalej. I dobra obsługa powinna być do tego dopasowana, a dobre call center jako element tej obsługi powinno się wpisywać dokładnie w to miejsce, które jest z perspektywy klienta najbardziej potrzebne.
Okej, okay. Pomarudziliśmy trochę.
Trochę pokazaliśmy pozytywny przykład.
Trochę, ale chciałbym się spróbować zmierzyć z czymś takim, co my możemy tak naprawdę z tą całą sytuacją zrobić. Bo mówimy o doświadczeniu klienta, mówimy o postrzeganiu. Generalnie jakby podsumować. Większość klientów, zaryzykuję stwierdzenie, bo nie zostało to potwierdzone badaniami, ale większość klientów mówi call center nie, nie lubię, nie akceptuję i tak dalej.
Jeżeli przy czym byśmy... to nie, przy czym to nie, na co ja zwracam uwagę, dotyczy nie tyle samego call center, co dotyczy nieumiejętnego czy nieodpowiedniego, dokładnie tak jak z Bigosem. Klienci pytani w lecie o Bigos mówią nie, co wcale nie znaczy, że Bigos jest zły.
Okej, ale jest to mimo wszystko jakaś odpowiedź, tak? Jest to skojarzenie. To jest jak psychiatra pokazuje różnego rodzaju maźgi i ty coś widzisz. I jak pokazujesz maźgę w postaci call center, to przeciętny klient, to jest obserwacja, to nie jest potwierdzone badaniami, ale przeciętny klient mówi nie lubię, coś negatywnego, coś złego. Badania z kolei pokazują, że co drugi klient jest generalnie zadowolony, czyli mówi ok, obsługa klienta
łącznie z wykorzystaniem call center jest zadowalający.
Tak, jest ok, to jest podobne, ale mimo wszystko znowu jest, pozostaje druga połowa tych klientów, która nie mówi, że jest ok, albo nie ma zdania, albo ma to zdanie negatywne, albo bardziej się przechyla ta opinia w stronę negatywną. To jest na swój sposób niepokojące, dlaczego tak jest. Czy my jako naród, my tak jak powiedziałeś,
narzekamy?
Narzekający, być może, ja myślę, że też jesteśmy coraz bardziej świadomi i coraz bardziej wymagający. Jednak rozwój internetu, rozwój informacji, wszechobecne kampanie informacyjne co do naszych praw powodują, że klienci są bardziej świadomi i te oceny są już takie bardziej wyważone. One nie są tak, jak kiedyś dostaliśmy, nie wiem, czy pamiętasz, ale jak na błękitną linię się dodzwoniłeś w ciągu 30 minut, to byłeś zadowolony, że się w ogóle zadzwoniłeś, tak? A w tej chwili, jak po 5 minutach nie odezwiesz, to jesteś wściekły.
Albo po 4 IVR-ze. Może być szybko, ale również wkurzająco.
Okej, dobra, wracamy w takim razie. Co możemy w tej sytuacji zrobić i kto to ma zrobić?
Ja powiem tak, na pewno warto wiedzieć dlaczego i na pewno warto jest choćby przytaczać te badania, o których mówisz, różne badania, przeprowadzać te badania przede wszystkim, bo one rzeczywiście dają taki wyraźny głos klienta. Ja myślę, że też pewnego rodzaju to, co powiedziałeś, klienci są coraz bardziej świadomi i tutaj też widzę pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że klienci szybciej uzyskają tą świadomość niż firmy. Firma czuje się wolniej i firma żyje trochę w świecie, który sobie stworzyła 10 lat wcześniej, 5 lat wcześniej, ona nie nadąży. Z jednej strony chciałaby być już w social media, bo social media to jest teraz top of the top i wszyscy mają social media. Z drugiej strony w prostej rzeczy, co do której chyba nikt nie ma wątpliwości, że właśnie call center trzeba używać z umiarem, to tutaj nie. Tu jest beton, tutaj nic nie będziemy tu zmieniać, bo tutaj mamy swoje business as usual, tak zawsze było i tak będziemy to robić. Tak? Więc na pewno te badania i ta świadomość, budzenie świadomości również po stronie firm i to przynoszenie tego głosu klienta w sposób zorganizowany. Rzeczywiście może jeden klient jeszcze za mało, ale już tak 50, szczególnie jak są opiniotwórcze, jeszcze gdzieś tam w tym social media opiszą, to już może działać.
No dobra, ale konkret, Piotr, to kto to ma zrobić? To znaczy się, no bo tu mówimy o pewnym ogóle, że fajnie by było, gdyby firmy to robiły, no ale firma to jest, jak sam powiedziałeś, to jest jeden dział, drugi dział, 50 dział, jest 1/10 menadżer. Kto powinien jakby tą zmianę...
Ucieknę trochę do porządku i powiem tak. Między innymi następny odcinek, który będziemy prowadzić, to będzie odcinek o konferencjach. Właśnie uważamy, że konferencje to jest takie świetne miejsce, kiedy tego typu badania jak dobrą amunicję można wykorzystywać. Można powodować, że no nie będziemy, że tak powiem, prześlizgiwać się i sami uczestnicząc na konferencjach, znaczy mówię o słuchaczach, będziecie mogli zadawać tego typu pytania, bo na tym też polega konferencja, nie tylko na tym, że ktoś prezentuje, jak to u nich jest świetnie, ale również naraża się na głos sali. Głos sali często może spytać zaraz, ale skoro jest tak świetnie, to dlaczego A, B, C i D? Wtedy jest trochę trudniej, to również powoduje autorefleksję, tak? Więc na pewno konferencje, czy jakikolwiek, nie wiem, obieg informacji branżowej jest takim świetnym miejscem do zadawania pytań, do przywoływania badań. Również takim czynnikiem, o którym mówiłeś, mogą być firmy technologiczne. Firmy technologiczne, które też mogą mieć dosyć, a nawet call centra sam. Bo tak jak mówiłem, ja rozumiem, że call centra też są trochę wmanewrowywane w samobójcze misje. Oczywiście mogą powiedzieć nie, z drugiej strony no muszą jakoś tam ten biznes prowadzić, więc no czasem przymykają oko i twierdzą, dobra, no może ta samobójcza nas nie zabija, zawsze trochę tam jeszcze pożyjemy, ale to też jest dla nich rola. To one też powinny uświadamiać klientom, swoim klientom, czyli tym firmom zlecającym, że te budżety można wydać w sposób taki, ale również alternatywny albo jeszcze inny, również z wykorzystaniem call center.
Okej. Wiesz co, ja myślę też o czymś takim jak... Mamy pewien problem. Ja już ten problem gdzieś tam chyba zapowiadałem, a mianowicie mimo wszystko cały czas brakuje nam tej reprezentacji takiej branżowej. To znaczy się, myślę, że czy to marketing bezpośredni, czy call center, czy obsługa klienta. Ciężko to tak naprawdę ogarnąć jednoznacznie, ale brakuje jakby tej organizacji, która by wyznaczyła ten trend albo zorganizowała. Bo ja mam wrażenie, że jeżeli się przez ostatnie 5 lat, bo nie chcę powiedzieć, że się dużo nie zmieniło, bo właśnie chciałem się trochę powstrzymać przed pewnymi stwierdzeniami, bo uważam, że bardzo wiele się zmieniło na lepsze. Może nie aż na tak dobre, jakbyśmy chcieli, ale ja widzę bardzo dużą różnicę, na przykład w ciągu ostatnich 2 lat, co się zmieniło, tak? W zakresie jakości. Oczywiście pozostało.
Wiedzą, że w wartościach bezwzględnych na pewno ta zmiana nastąpiła, a problem polega na tym, że zmiana względna jest inaczej odczuwalna, choćby z tego, że szybciej rosną oczekiwania i potrzeby klienta.
Dokładnie. Mamy SMB, mamy forum call center, mamy, a właściwie mieliśmy świętej pamięci Stowarzyszenie Menadżerów Call Center. U podstaw każdej z tych organizacji były bardzo szczytne i bardzo pozytywne idee. Natomiast ja zauważam, że te idee nie spotykają się ze zrozumieniem na poziomie pojedynczej firmy. Ja sam w forum głosiłem taką ideę współdziałania. Tylko do współdziałania potrzeba wiele osób. Wiele osób, kiedy forum powstawało, mówiło: Maciej, ale ludzie nie będą chcieli. Ja mówię: będą chcieli, będą robili. Co się okazało, że faktycznie nie chcą. Nie mają czasu, nie mają być może zaufania. Diabli wiedzą. Tego jest.
Tak, to może nie to, że ja mam trochę inny charakter. Bo ja z drugiej strony podziwiam, czy na przykład, nie wiem, czy wiecie, Maciek ostatnio wziął udział w maratonie 50 km po górach, czyli jest człowiekiem cierpliwym, upartym i wytrwałym. I oczywiście to jakby to samo nie załatwi, bo rzeczywiście bez współdziałania, bez innych to wiele nie wyjdzie i takich tam wołających na puszczy, nawet jak będzie krzyczał i kolejne 30 lat, to nic z tego nie będzie. Natomiast no tutaj też jednak mimo wszystko jakieś dobre praktyki, jakieś takie ogólna świadomość, w końcu wszyscy jesteśmy też klientami, więc też powinniśmy być zainteresowani, żeby w tym uczestniczyć. Mamy te słynne social media, które też stanowią świetną możliwość, czy tubę. Patrz nawet nasz podcast, tak? Można nagle powiedzieć sobie to, co mówimy we dwóch i rozpropagować. No i kropla drąży skałę. I oczywiście mam nadzieję, że za 5 lat nadal będę tak optymistyczny i też będę potwierdzał, że to jednak jest coraz lepiej i to widać, że jest coraz lepiej, a nie będziemy sfrustrowanymi starszymi już wiekiem ekspertami. Ale chyba to, no, tutaj wyjścia nie ma. To znaczy my możemy zrobić połowę, możemy uświadamiać, możemy propagować, możemy inicjować, możemy zachęcać, natomiast no rzeczywiście bez współpracy ludzi to daleko nie zajedzie i to jest wyzwanie chyba każdej branży, nie tylko tej.
Wiesz co, Piotr, ja myślę, że tak, że to nawet nie o to chodzi, bo ja bardziej bym zaznaczył, że to, co robimy, to inspirujemy, tak? Bo faktycznie głową muru nie przebijesz, jak ktoś nie chce, to nie będzie chciał, to nie będzie tego robił. To jest tak naprawdę trochę jego sprawa, jego problem, no i oczywiście klientów, rynku. No ale zakładam, że to, co my możemy zrobić, jeżeli przyjmiemy, że my czujemy jakąś wewnętrzną misję, być może uzdrawiania świata, branży, jakkolwiek to nazwiemy bardzo górnolotnie, to próbujemy to robić na swój sposób, tak, żeby ktoś na tym zyskał. Czy ktoś z tego skorzysta, czy nie, zapraszamy do współpracy. Natomiast myślę, że to, co się dalej dzieje, to w dużej mierze, żeby nie powiedzieć w 99%, leży po stronie firm. I ja bym się zastanowił, co konkretnie firmy mogą zrobić w ramach własnych struktur, we własnych pomysłów, własnych działań, żeby faktycznie za ileś lat, bo ja nie mam złudzeń, ale ktoś powiedział, że call center jest, albo na przykład nie mam zdania. To już byłoby lepiej.
Powiem ci tak, to też anegdota z niedawnej przeszłości, ale pamiętam, jak rozpoczynałem taki projekt związany z NPS-em, z Customer Experience, znowu w jednej z dużych firm, to też miałem takiego swojego antagonistę, czy też protagonista, jak to się ładnie nazywa, przeciwnika, który za każdym razem mówi: nie, to w ogóle gdzie tam w tych klientów, my tu masowo, patrz, tanie linie, tu Ryanair, to przecież oni tam lecą. I o dziwo, Ryanair od pewnego czasu, nie wiem czy śledzicie, ja śledzę Ryanaira, Ryanair ostatnio zmienił kompletnie strategię. Ryanair postawił, owszem, jesteśmy tani, owszem, nie kombinujemy z usługami, one są proste, łatwe i przyjemne, ale słuchamy klienta. Ryanair na przykład ostatnio zamówił samoloty, gdzie przestrzeń na nogi jest o wiele większa, nie mówiąc już, że zakupił 380 nowych samolotów. To znaczy, nawet Ryanair doszedł do wniosku, że warto jest z klientem wchodzić w relacje i warto jest słuchać, czego klient chce. Oczywiście to tak jak z dzieckiem, że to nie jest tak, że jak dziecko mówi, że chce czekolady, to trzeba mu dawać czekolady do oporu. Trzeba mieć tą świadomość, że do pewnego stopnia czekolada ok, a potem to już nie ma sensu. I tak samo jest pewnie z klientem, ale klienta warto słuchać. I dlatego ja na przykład się też pewniej czuję, kiedy mogę sobie takiego Ryanair przywołać, bo też mam taką w sobie pewność, że no nie przeskoczymy. Klient ma zawsze rację, bo klient ma tak naprawdę pieniądz i siłę nabywczą i każdy budżet można marnować do czasu, kiedy jest czego ten budżet uzupełniać. Budżet się na szczęście uzupełnia z przychodów, więc tutaj sytuacja jest prosta. Odejdą od was klienci, to zostaniecie z tymi budżetami na papierze i będziecie sobie mogli obsługiwać po staremu jak chcecie. Do czasu, kiedy znajdziecie kogoś, kto będzie to robił. Więc to jest tak naprawdę trochę takie memento. Oczywiście można tego nie słyszeć, można udawać, że nic się nie zmieniło, ale świat się zmienił i myślę, że te akurat trendy, o których mówimy, one mimo wszystko powolutku, ale idą do przodu. I to też spowoduje, że call centra też się zmienią. Albo inaczej, wykorzystanie telefonu w obsłudze klienta, albo nawet nie tyle telefonu, co wszelkich technologii teleinformatycznych, bo to też jest szerszy temat, to spowoduje, że pójdzie. I oczywiście fajnie, jeśli będziemy mogli trochę tego pyłu spod kół, czy kamieni spod kół pousuwać. I taką mamy ambicję z Maćkiem, żeby trochę tego usuwać. Ale to tak naprawdę to nie my pchamy ten wózek. Ten wózek pchają wielkie trendy historyczne i tyle. Więc my chętnie się do tego dołączymy, ale zakładam, że to nie na naszych barkach i nie nasza odpowiedzialność, żeby to się zmieniło na lepsze, a zmienić.
Masz rację. Ja bym tutaj dalej będę uparcie dążył do tego, żebyśmy zostawili też słuchaczy z pewnym konkretem, z jakimś być może checklistą tego, co można, co warto byłoby zrobić, żeby albo ktoś sobie wybrał, albo wręcz odhaczał. Ja myślę, że to tak w naszej rozmowie też wyszło, żebyśmy przestali udawać, że problem nas nie dotyczy, że my tylko obsługujemy, albo tylko sprzedajemy, albo my to w ogóle jesteśmy w innej branży. Po drugiej stronie słuchawki, czatu, czy jakiegokolwiek innego medium stoi klient. Ten sam klient, który dzwoni po informację, który jest obsługiwany, któremu coś próbujemy sprzedać albo chce coś od nas kupić, jest windykowany, który chce coś załatwić w urzędzie, to jest cały czas ten sam klient. I tak naprawdę każda organizacja, każda struktura, każda osoba, która ma, zaryzykuje takie stwierdzenie, uprawnienie do kontaktu z klientem, buduje odpowiedzialność tego wizerunku, o którym my tutaj rozmawiamy.
Szczególnie, że w dużym uproszczeniu to znowu, no klient to jest ktoś, kto przychodzi do nas ze swoimi pieniędzmi. On dzisiaj może przesłać pieniędzmi w dowolne inne miejsce. Mamy coraz bardziej do czynienia z usługami, które są tak wymienne, że sieć A od sieci B w telefonii komórkowej różni się tylko twarzą na reklamie. Niczym więcej. Albo w zasadzie, jeśli chodzi o produkt, różni się, czy może się różnić bardzo znacznie jakością obsługi i to już jest czynnik coraz bardziej determinujący. Do tego jeszcze dochodzi customer experience, czyli suma tych wrażeń związanych zarówno z produktem, usługą, obietnicą marki, ryzykiem, które się wiąże, że firma obiecuje, a nie spełnia i tak dalej. I to powoduje, że ten klient ma kryteria wyboru, do kogo on przyjdzie z tymi pieniędzmi, zaczynało być dosyć proste. I teraz każdy pracownik obsługi też musi mieć świadomość. Pieniądze, które dostaje co miesiąc, to są pieniądze, które kiedyś klient albo jeszcze nie tak dawno klient zostawił. Jeśli on za miesiąc tych pieniędzy nie zostawi, no to zostaniemy tu znowu. Tak mi się przypomina ostatnio, bardzo ładne zdjęcie widziałem, nie chcę go, zdjęcia się nie opowiada, ale tam był ładny cytat. Jeśli będziesz powtarzał klientom, że to nie twoja sprawa, czy nie, to nie twoja praca, to może się okazać, że niedługo będziesz tęsknił za czasami, kiedy to była twoja praca.
Dobra. A tak a propos właśnie pracownika obsługi, bo to jest znowu problem taki definiowania, że próbuje się stworzyć w sposób sztuczny, że jest pierwsza linia, czyli dział obsługi klienta, czyli ci ludzie, którzy stoją za tym numerem, który jest wyświetlany na stronie i oni jeszcze w miarę są przygotowani najczęściej do tego, żeby to robić poprawnie. Natomiast nie daj Boże, jakiś dział finansowy, ostatnio miałem takie doświadczenie, wszedł w komunikację ze mną. no to była masakra. Gdyby nie to, że tak naprawdę byłem bardzo spolegliwy, to bym rzucił już dawno i poszedł do innego usługodawcy, tym bardziej, że nie miałem absolutnie
żadnego problemu. Tak, chciałbyś być obsłużony, że zły pracownik obsługi ci nie przeszkodzi.
Wiesz co, nie, no dałem sobie trochę czasu, bo tam już nie chcę przywołać, bo generalnie dostałem to, co chciałem,
tak.
Natomiast jakby sposób załatwienia tej sprawy pokazał, że lepiej byłoby mi tak naprawdę troszkę, nie wiem, na przykład założyć nowe konto, niż przyznać się do jakiejś swojej złej decyzji, mhm. tak? To już nie wchodząc w szczegóły, tak? Ale natomiast...
Znowu mamy do czynienia z sytuacją, bo tak, oczywiście obsługa to nie tylko pierwsza linia, również druga, ale często jest tak, że jeśli dobrze wyposażymy pierwszą linię i damy im pełnomocnictwa do prostego rozwiązywania
tak.
w sposób standardowy, to wtedy na drugą nawet nie musimy trafiać. Natomiast masz rację, bo tutaj też wątek, na którym już dzisiaj pewnie nie porozmawiamy, to też może być temat kolejnej definicji. Znowu wrócę do ZAPOS i do pracowników. Pracownik obsługi to jest dobro, jedno z dobr najwyższych. To nie powinien być nisko opłacany. To zresztą często się przewija w tych dyskusjach o call center, no jak my mamy robić dobrą jakość obsługi, jeśli mamy pracowników z łapanki albo słabo opłacanych, bo musimy z kolei ciąć koszty, bo na zleceniodawca daje koszty. Jeśli rzeczywiście będziemy patrzeć na to, jak obniżyć koszty spamu, to znaczy jak obniżyć koszt kolejnego maila, ale cały czas działamy w modelu spamu, no to tak będzie to funkcjonować. Jeśli uznamy, że tak naprawdę lepiej jest zainwestować w jednego dobrego pracownika, który załatwi sprawę od ręki, zbuduje w kliencie i właściwą relację, odczucie załatwienia sprawy, to per saldo to się bardziej opłaca. Tylko to jest mhm. trochę inne podejście, trochę inne modelowanie obsługi właśnie na zasadzie pewnych globalnych wartości. Dlaczego warto inwestować w obsługę? Dlaczego warto inwestować w pracowników obsługi? Bo wtedy tak naprawdę prędzej czy później liczba kontaktów inicjowanych przez klienta jeszcze w sposób, który budzi od razu na dzień dobry jego złe, negatywne emocje, spadnie nam po prostu do minimum.
Zgadzam się. Kolejna historia, którą bym tutaj dopisał do tej listy, to jest, ja to zdefiniowałem jako, fajnie jakby menadżerowie w końcu zaczęli się uczyć. Ja wiem, że może obrażam wiele osób w tym momencie. Nie tylko, absolutnie, ale jakby umówiliśmy się w pierwszym odcinku, że tak naprawdę my nie rozmawiamy o branży call center stricte narzędziowo, tak. tylko o wszystkich osobach, którzy zarządzają relacją z klientem, mhm. którzy mają...
Sam za tym optowałem, tak, tak? Znajdzie 100% racji.
Natomiast mam wrażenie, że cały czas tych szkoleń, nawet samych tematów szkoleń w tym temacie jest bardzo mało, a wiem z praktyki, że jeszcze mniej jest chętnych do uczestnictwa w tych szkoleniach. Mam wrażenie, że w konferencjach bierze udział coraz mniej osób. Myślę, że to jest temat jakby do rozwinięcia przy następnym spotkaniu, ale jest jakiś problem z tym, że my się nie szkolimy. My się nie rozwijamy, albo faktycznie nie ma dobrych szkoleń.
Albo szkolimy się z rzeczy, które tak naprawdę już nie robią różnic. Bo tu znowu taki ciekawy przyczynek, bardzo praktyczny. Mhm. Znowu, w dużej grupie to, co żeśmy sobie udowodnili, to nie jakość obsługi, nie jakość pracownika obsługi stanowi różnicę. To znaczy wśród osób z promotorów i krytyków różnica była żadna. Jedni postrzegali, że rozmowa z konsultantem, miód, świetny, kompetentni, mili ludzie do szkolenia. Tak. Natomiast to nie to powoduje, że klient jest zadowolony z obsługi czy nie. W związku z tym inwestowanie po raz kolejny w szkolenie pracowników call center, na przykład tego, żeby dobrze się wypowiadali, wysławiali, żeby stosowali formułki, to nie tędy droga. To może ale same budżety szkoleniowe przeznaczyć właśnie na szkolenia trochę innego rodzaju, albo na przykład na zmniejszenie czasu czy zmniejszenie obciążenia, no bo znowu wracamy do tego, że pracownik, który działa w kieracie, jest tępiony za każdą przekroczoną sekundę rozmowy czy za innego skrzywionego KPI-a, to nie ma szans dobrze wywiązać się ze swojego obowiązku wobec klienta czy roli, którą ma pełnić w obsłudze.
Ja ci powiem, jeśli mówimy o szkoleniach, jak ja w ogóle czasami ofertuję szkolenia, jeżeli na przykład ktoś, bo oczywiście najczęstszymi szkoleniami, które są zamawiane, to są szkolenia miękkie konsultantów. I jeżeli jest to szkolenie dwudniowe, bo generalnie ciężko jest zrobić coś sensownego w krótszym okresie czasu, to ja wolę urwać z tego drugiego dnia pół dnia albo 2-3 godzinki i wziąć menadżera, żeby go przygotować, jak dalej ma pracować z tymi ludźmi, u nich zostanie tej wiedzy czy umiejętności w granicach 20%. Jeżeli ktoś nie będzie podlewał tego ogródka, to i tak wszystko pójdzie w ziemię.
I tu się również zgadzam, że jakby adresować problemy powinniśmy już coraz wyżej. To już nie tak, jest problem, o którym rozmawiamy, to nie jest problem szeregowych pracowników, to jest problem ich menedżerów liniowych.
Ale jest to strasznie ciężko przyjmowane. Uwierz mi, że to jest po prostu... Nie, budżet jest na szkolenie.
Pierwszy kilometr twojego maratonu też łatwy nie był. Ja bym pewnie...
Pierwszy był łatwy, powiem ci tak,
ja
że...
Ja bym pewnie powiedział coś innego, a po piątym ten w ogóle wymiękł, więc...
Dziesiąty był okej. Okay. Najgorszy był 45, kiedy już miało być z górki, okazało się, że było to było jeszcze pod górkę, a mapa była tak rozrysowana, że ja myślałem, że już dawno tą górkę miałem za sobą, a tymczasem miałem ją przed sobą. Właśnie ale to tak.
Organizacyjne.
Okej. Dobra. Piotrze, czyli mamy mniej więcej taką listę. Chciałbyś coś dodać jeszcze z tych rzeczy?
Ja myślę, że to znowu tak, generalny przekaz jest taki, myślimy, idziemy do przodu, czy staramy się te dobre praktyki robić. Oczywiście każdy w swojej znowu roli, bo to trochę jest tak, że nie oczekujmy od pracowników szeregowych, że oni będą nam zmieniać organizację. Mhm. Nie oczekujmy nawet od menedżerów liniowych, bo każdy ma gdzieś tam poukładane. No teraz szanujmy, tak naprawdę każdy z nich jest elementem takiego fajnego określenia, bym użył linii przekaźnikowej od klienta. Bo tak naprawdę wiedza, co i jak trzeba zrobić, również w zakresie call center, to płynie od klientów. To, okay. To jest jakby poza dyskusją. Tylko nauczmy się tą informację przekazywać i oczywiście, żeby każdy na swoim poziomie z tej informacji korzystał, no bo znowu nie każdą informację trzeba przekazywać do samej góry. Tak? To jest trochę tak, że klient coś mówi i już na pierwszej linii można wyłapać, co dotyczy konsultanta, co jest feedbackiem dotyczącym konsultanta, co jest feedbackiem dotyczącym pracy call center, a co jest na przykład ogólną informacją czy ogólnym sygnałem od klienta do takiego wielkiego operatora, który zamawia sobie kilka call center, żeby mu obdzwaniały klientów, bo każda z tych informacji powinna trafić do kogoś innego.
Okej. Okay. Mam do Ciebie jeszcze takie, myślę, ostatnie pytanie w tym temacie. Mówimy o budowaniu pozytywnego wizerunku branży. Jaką rolę, jaki sens mają konkursy do odegrania w tym? Czy konkursy są faktycznie narzędziem, które mogą coś zmienić według Ciebie, w Twojej opinii?
Ja bym zastosował tą samą zasadę, którą przed chwilą przytoczyłem. Konkursy tak, ale pod warunkiem, że one są adresowane i promują. Bo ja rozumiem tak, że zasadą konkursu jest promowanie pewnego rodzaju zachowań. Mhm. I teraz branża nie może ograniczać się do promowania jednego rodzaju zachowań na poziomie na przykład pracownika pierwszej linii. Mhm. Jeśli nie załatwi drugiej i trzeciej linii, drugiego i trzeciego szczebla w strukturze, to tak naprawdę nie rozwiąże problemu, tylko pokaże taką dużą różnicę, że na pierwszej linii wszyscy są świetnie przygotowani, co z tego, to nie pierwsza linia stanowi o ogólnym odczuciu klienta. Więc te konkursy powinny być po pierwsze na różnych poziomach. Czym innym powinny być, czy na co innego powinny być ukierunkowane konkursy dla na przykład najlepszego konsultanta. Ja się cieszę, że jest coś takiego jak wybór najlepszego konsultanta, tylko tak jak mówiłem, jestem przekonany, że generalnie konsultantów mamy raczej dobry. Konsultanci są...
Tak, zgadzam się z tobą.
W związku z czym to, że my zwiększymy liczbę dobrze przeszkolonych konsultantów o kolejne 10%, to fajnie, tylko to się nie przełoży na kolejne wąskie gardło. Więc również konkursy powinny być wielopoziomowe i na przykład marzy mi się, żebyśmy mieli tak, jak zresztą w każdej innej branży, mieli takiego wyraźnego lidera. To znaczy chciałbym mieć do czynienia, żebyśmy mieli lidera na przykład obsługi w zakresie firm. I tu znów możemy sobie uprościć. Mi nie chodzi o najlepszego obsługującego w telekomach, czy najlepszego obsługującego w energetyce, czy tego, tylko najlepszego obsługującego.
Wiesz co, były kiedyś konkursy, one wszystkie upadły, to znaczy na najlepsze call center. Czy
ja wiem, ale to zauważ, to nie jest pytanie o call center, bo call center tak, jest pośrodku. I wtedy rzeczywiście zostaje nam, a co zrobić z call center? Myślę, że z call center to jest równie dobrze kwestia konkursów, jak i kwestia dobrych praktyk, pewnego rodzaju kodeksów branżowych, gdzie w ramach branży umawiamy się, że czegoś nie robimy i do czegoś nie dążymy, ale tu rzeczywiście no, konkursy to jest jeden, to jest takie pozytywne, jakby to jest ta zasada marchewki, tak? Jest konkurs, ktoś wygrywa, ale jednocześnie mamy metodę kija i myślę, że tutaj pewnego rodzaju nieszczęście call center jest takie, że tutaj ten kij jest silniejszy. To znaczy presja zleceniodawców, firm, dużych firm, na zatrudnianie call center do konkretnych rzeczy i budżety, które za tym stoją, nie zostawiają za bardzo możliwości manewru. I tutaj rzeczywiście, jako człowiek spoza branży, bo od razu mówię, jestem trochę spoza branży, więc nie chcę tu się za bardzo mądrzyć, a wydaje mi się, że tutaj pewnego rodzaju nieszczęście branży call center jest takie, że tutaj jest tak silnie zakotwiczony ten model takiego cięcia kosztów do bólu, przestrzegania pewnych, tak, znaczy te chomiki muszą chodzić coraz szybciej i koniec. Dla mnie to jest droga donikąd, tylko to jakby sama branża sobie z tym nie poradzi. To musi branża niestety przenosić to piętro wyżej, ewentualnie współpracować z klientami i przenosić to na piętro wyżej, pokazując, że nawet najlepszy call center nie spowoduje znaczącej poprawy jakości obsługi klienta działaniami u siebie, bo będzie jak ten bigos. Najlepszy bigos podany w lecie, w upał, nie ma sensu.
Tak. No sami sobie przygotowaliśmy ten los tak naprawdę, bo outsourcingowe firmy call center same doprowadziły do tego, że...
Zgodziły się na takie warunki.
Zgodziły się na takie warunki. Dzisiaj jest się strasznie trudno z tego wyjść. Powoli to się udaje. Natomiast nie wiem, czy kiedykolwiek dojdziemy do realnego poziomu kosztów, jakie one powinny być.
Ale myślę, Maćku, tutaj też pozytywnie myśląc. Myślę, że poza te, bo tutaj znowu tak, mówimy, że są oczywiście te duże firmy, które stanowią, dominują, mają największe budżety, ale one nie są jedyne. Znaczy ja cały czas uważam, że call center to nie jest tylko obsługa takich prostych tych calli outboundowych, inboundowych, nieważne dla dużych. To jest również szereg, pamiętajcie, że żyjemy w kraju, który się rozwija, gdzie liczba firm jest przeogromna, potencjał, nowe pomysły, handel internetowy, to wszystko generuje kolejne potrzeby. I teraz ja zakładam, że oczywiście sklep internetowy to nie jest duży Orange czy duże, nie wiem, duże T-Mobile, ale setki tych sklepów czy tysiące tych sklepów już powodują, że mówimy o zupełnie innej jakości. Ja zakładam, że te firmy nie do końca jeszcze wpadły w tą pułapkę cięcia kosztów za wszelką cenę, że dla nich tak naprawdę różnica po stronie klienta, dlaczego kupuje u jednego w jednym sklepie internetowym czy w drugim, to nie tylko jest kwestia ceny. To jest również kwestia tego, co jest ponad ceny.
Odsyłam Ciebie i Was, słuchacze, do badania. Tam faktycznie okazuje się, że sklepy e-commerce generalnie jest oceniany chyba najlepiej ze wszystkich branż, które były badane. Także faktycznie w e-commerce w tej chwili jest cały czas jeszcze ten poziom jakości obsługi najlepszy. Ja też tam, gdzie pracowałem, robiłem czy projekty doradcze, czy szkoleniowe, widziałem, że poziom zaangażowania, szybkość reakcji jest najlepszy. Ale
zauważ, czego to wynika. To wynika również z tego, że e-commerce jest czymś nowym. To jest coś, co powstało tak naprawdę w oparciu o głos klienta. To nie są rzeczy, które zdążyły się zestarzeć. Znaczy, ja sobie to przynajmniej w głowie układam tak. Dwa lata temu pojawiła się możliwość, rok temu pojawiła się potrzeba. Teraz możliwość i potrzeba spowodowały taką skalę, że te rzeczy się szybko, ale to jest tak naprawdę branża wymyślona od podstaw. To jest branża, która dopiero niedawno zeszła, czyli model obsługi w tej branży został tak naprawdę zaprojektowany, on zszedł z desek kreślarskich i został wdrożony w rzeczywistości dosłownie na dniach. W związku z czym on jeszcze jest świeży, on rzeczywiście oddaje aktualną potrzebę klienta. Obawiam się, czy istnieje pewne ryzyko, że za 2-3 lata to już może być trochę nienadążające. Znaczy, jeśli znowu call centra i firmy, które odpowiadają, czy ludzie, którzy odpowiadają za obsługę klienta w tych firmach, będą myśleć, odnieśliśmy sukces, nie szalejmy, róbmy to po staremu, to oczywiście to się szybko skończy. Ale to pojawią się nowe branże, które będą takie nowe trendy wymuszać.
Wiesz co, jeśli chodzi akurat o e-commerce, w e-commerce zaczyna rządzić, czy być bardziej powszechny omnichannel. Tam się pojawia kasa, która jest potrzebna do wydania, żeby to dobrze działać i to może stanowić przeszkodę. Bo ludzie, którzy w e-commerce pracują, to są jedni z najbardziej kreatywnych ludzi, jakich spotykam i oni faktycznie kombinują.
Z technologią też dadzą radę, bo pamiętajmy.
Też sobie dadzą radę, ale wiesz.
Na różne sposoby.
Omnichannel to już jest wyższa szkoła jazdy, wiesz, to nie jest multichannel, żeby była sprawa jasna. I generalnie omnichannel już tam od 2 czy 3 lat się w e-commerce miele, a my dopiero w tym roku mówimy o tym dosyć powszechnie w call center, chociaż cały czas jeszcze bardzo, bardzo mało, bo nikt do końca nie wie, jak to zrobić, bo to nie chodzi o technologię w omnichannelu. Omnichannel to jest filozofia.
Ale stąd bym postulował jeszcze jeden konkurs, właśnie konkurs na takie najbardziej nowatorskie rozwiązania, bo mówię, fajnie, że robimy na najlepszą słuchawkę. Pytanie jeszcze, jesteśmy w stanie się dodzwonić do tego konsultanta? Zakładam skalę, że szanse moje, że trafię akurat na tego fajnego konsultanta są niewielkie, co więcej...
Mówisz o telemarketerze roku, żeby była sprawa jasna. Co więcej, złota obawiam się, to jest inny konkurs.
Obawiam się, że również jakbym się dodzwonił do tego najlepszego chłopaka czy dziewczyny, nie wiem kto on tam jest, gdybym się do niego dodzwonił, to i tak w firmie XYZ, która po prostu z definicji ma mnie gdzieś i mówi mi albo panie bierzesz pan czarnego Forda T, albo pan na drzewo, to z nim bym nic nie załatwił. Więc to jest, mówię, fajny konkurs tego. Fajny byłby konkurs również pokazujący takie troszkę inne podejście i fajnie, że ono by było oczywiście zgodne z trendami technologicznymi, żeby uwzględniało te wszystkie możliwości, które technologia daje, żeby gdzieś się ocierało o te nowe rozwiązania omnichannel, a na pewno wielokanałowość choćby, bo to już jest krok do przodu, bo to też daje do myślenia. I to też daje do myślenia zarówno menedżerom, i nawet jeśli nie wszyscy się uczą, to są tacy, którzy się uczą, i oni się szybko dosyć nauczą. A jeśli oni się szybko nauczą, to znowu będą z tego korzystać. A jak będą z tego korzystać, to będą mieli zlecenia. Jak będą mieli zlecenia, to będą rośli w siłę i też trochę będą równoważyć tą taką dominującą rolę tych dużych, nieruchawych dinozaurów, które, że tak powiem, ze swoimi branżami po prostu są zabetonowane. Zresztą to też jest fascynujące, że 10 lat temu, jak była Telekomunikacja Polska S.A., to się mówiło, że to był taki największy mastodont i dinozaur, i on był tak naprawdę spowalniaczem. Tak. Komórkowcy to byli nowocześni. Pamiętacie, pierwsi komórkowcy, to przecież był pojeść świeżości. Dzisiaj powiedziałbym, że najbardziej konserwatywna branża, która po prostu wali tym spamem po ludziach, tymi telefonami, dzwoni po raz kolejny właśnie w trakcie naszego spotkania. Już miałem dwa telefony, już nie odbierałem, bo wiem, że to jest ten numer. Tak, to call center do mnie dzwonił z ofertą, no bo oni mają dla mnie świetną ofertę, nie mogą wysiedzieć w domu, żeby mi po prostu oni nie przypomnieli.
No ale z jednej strony to, tak jak mówię, to się zmienia. Ja na własnej skórze to czuję. Druga sprawa, prawo w tej chwili wymusiło bardzo duże zmiany, więc te firmy mimo wszystko są dużo bardziej świadome i one faktycznie respektują to prawo, które zostało ustanowione.
W takim razie poproszę cię o konsultację, bo moim zdaniem tu łamią prawo i nie daje sobie rady.
No nie, no to wiele firm nadal to robi. Już z tego, co słyszałem, nawet jakaś sprawa w Łokiku siedzi. Właściwie bardziej po to, żeby sprawdzić, czy system działa, czy nie działa, i zdaje się, że nie działa. Mimo że przepisy są, sądy nie wiedzą, co z tym zrobić. Natomiast faktycznie firmy, ja jestem klientem Orange'a i Orange, jeżeli ja nie wyrażam zgody na coś, to faktycznie respektuję to. Już dawno nie miałem telefonu z ofertą, bo po prostu zablokowałem, bo mam tak, że jeżeli potrzebuję, to ja wiem,
gdzie to mówić. Off the record się z tobą poradzę, bo dokładnie mam ten problem, dokładnie. A ja nie chciałem tego właśnie przeskoczyć. Moje marzenie jest to, żeby nie znać nikogo, a załatwić.
No,
stanie co za dwa tygodnie.
Za dwa tygodnie porozmawiamy o konferencjach.
O konferencjach oczywiście w perspektywie znowu obsługi, bo nie zamierzamy się przesadzać na biznes konferencyjny, chociaż pewnie moglibyśmy tam trochę poruszać.
Oj, nie wiem, trudny biznes.
Niełatwy, ale to też świeżość by się przydała. Natomiast o konferencjach branżowych, o ich roli właśnie choćby w budowaniu tych najlepszych praktyk, o naszych doświadczeniach jako uczestników i biernych, i czynnych, co nam się w konferencjach podoba, co nam się nie podoba, jakie tematy nas rajcują, a jakich tematów nam brakuje.
Poznęcamy się troszkę nad agendami tych konferencji. Przejrzeliśmy już je i mamy swoje typy, czyli co za czym stoi. Jeżeli coś będziemy w stanie polecić, a na pewno będziemy mogli polecić, to wam wskażemy nasze subiektywne opinie, na co warto iść.
Chociaż tutaj pewnie też będziemy bardzo otwarci na słuchanie, bo wbrew pozorom z konferencjami, mimo ich bezmiaru, rosnącej liczby, to trafić na dobrą konferencję nie jest wcale łatwo. I tutaj też liczymy na dobry feedback od naszych słuchaczy, którzy nam powiedzą: słuchajcie, sprawdźcie tą czy tamtą konferencję. Naprawdę uszy mamy szeroko otwarte.
Tak, ja myślę, że tak. Ja znam wszystkie konferencje call centrowe, jakie są.
Zrobimy na konferencję, której Maciek nie zna.
O. Poziom konferencji niestety bardzo mocno spadł. Ja rok temu popełniłem artykuł na ten temat, taki bardziej mój własny wpis na blogu, cała prawda o konferencjach call center. To jest moja subiektywna opinia na temat tego, co się dzieje. Natomiast na konferencję w tej chwili idzie się po to, żeby usłyszeć jedno słowo, jedno zdanie, być może kilka jakichś inspirujących koncepcji. Na konferencję się nie jedzie po to, żeby wyjść stamtąd z bagażem doświadczeń. I wydaje mi się, że to jest takie zdrowe dosyć podejście. Natomiast będziemy wam chcieli troszkę powiedzieć o tym, co się dzieje w najbliższym półroczu. Jakie imprezy w ogóle, jak wygląda kalendarz roczny, kalendarz imprez na poziomie Europy, czyli gdzie trzeba być.
Gdzie warto być.
I gdzie warto być i dlaczego. I jeżeli nam starczy czasu, to miałem z tyłu głowy taki pomysł, żebyśmy troszkę pomogli wam przygotować się do tych konferencji. Bo takim błędem dużym, który ja też wielokrotnie z braku czasu popełniałem, to jest to, że się wsiadało w pociąg, jechało się na konferencję, z wywieszonym językiem się wpadało, po czym się leciało znowu na pociąg, taksówkę czy na cokolwiek innego. I tak naprawdę co to było epizod. Natomiast nie było tego przemyślenia, właściwie nie bardzo wiedziałem, po co tam byłem.
Ale o tym powiemy w kolejnym odcinku,
dokładnie.
Już nie będziemy tego tematu wątku rozwijać. Technicznie przypominamy wszystkie informacje, czy wszystkie odwołania o rzeczach, do których żeśmy się odnosili w trakcie naszej rozmowy, są dostępne na poniżej linku.
Tak jest. Tradycyjnie już prosimy o komentarze, zapraszamy Was do rozmowy. Cieszymy się, że w sumie... Tak, było ich ponad 500, więc zakładam, że...
Nie wszystkie były nasze.
Nie wszystkie były nasze, nie, raczej już tam nie wchodzę. Także zapraszamy do komentarzy, zapraszamy do rozmów, do propozycji kolejnych tematów.
Mimo upalnej pogody i wakacyjnego nastroju zachęcamy do refleksji nie tylko nad branżą call center, nie tylko nad obsługą klienta, pewnie nad innymi rzeczami też, ale mamy nadzieję, że również po wysłuchaniu tego bloga w trakcie wakacji pewne fajne myśli przyjdą Wam do głowy. Jeśli byście się chcieli z tymi myślami z nami podzielić, to będziemy more than happy, jak mówią Rosjanie.
I na koniec przypominamy jeszcze o konkursie. Przypominam, że szukamy pomysłu, propozycji na tytuł tego podcastu. Póki co nazywa się on Podcast Forum Call Center, natomiast szukamy tytułu, który by faktycznie odpowiadał rozszerzonemu zakresowi tego, o czym tematycznemu. Przypomnę tylko zasady. Propozycje można albo umieszczać w komentarzu pod podcastem, tym pierwszym naszym, albo wysłać na adres podcast@forumcallcenter.pl. Termin zgłaszania propozycji mija 14 września 2015 roku o godzinie 24 i w ostatnim czasu warszawskiego. Tak, może warto na to, bo faktycznie odsłony są z całego świata już. I wyniki ogłosimy w ostatnim wrześniowym odcinku podcastu. I cóż, następny odcinek ukaże się 31 sierpnia i mamy nadzieję na ciekawą rozmowę z Tobą, Piotrze, i oczywiście z naszymi słuchaczami.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy. Żegnają się z Wami Maciej Buś
i Piotr Nyrka.